Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Na długi weekend mamy specjalną propozycję dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Będziemy rozmawiać nie o jakichś bardzo świeżych nowościach, ale wrócimy do serialu, który swoją polską premierę miał no jakieś 2 miesiące temu, a światową rok temu.
To będzie serial o tym, jak powstawał film. I to nie byle jaki film, a nawet cykl filmów, a będziemy rozmawiać o serialu The Offer i Ojcu Chrzestnym.
Spoiler alert, Ojciec Chrzestny powstał.
Szkoda czasu na złe seriale.
A jest już z nami gość, galopujący major, publicysta, no i współtwórca podcastu, którego możecie posłuchać na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm, Sabat Symetrystów. Cześć majorze.
Witam wszystkich, dzień dobry.
Zanim zaczniemy rozmawiać o serialu The Offer, który tak jak już przed chwilą powiedziałyśmy, opowiada o tym, jak powstał no, jeden z najbardziej kultowych, według niektórych jeden z najważniejszych seriali w historii, to chciałam was zapytać, jakie macie skojarzenia, jakie znaczenie ma dla was Ojciec Chrzestny w waszym życiu? Może oddajmy na początku głos naszemu gościowi.
Tak jest, majorze.
Pierwsze moje skojarzenie z Ojcem Chrzestnym to jest, nie wiem, Łowicz, lata chyba 80. Jestem młodym chłopakiem, przyjeżdża do mnie mój Ojciec Chrzestny. I mówią, że będą oglądać Ojca Chrzestnego, bo jest odcinek w telewizji. Jestem młody, nie mogę, nie wiem, mam kilka lat. Nie mogę otworzyć drzwi. Słucham tego filmu, nie wiem o co chodzi.
Miałeś taki podcast.
Taki podcast, rzeczywiście, był to taki pierwszy podcast, próbuję coś zrozumieć, nie rozumiem, myślę sobie, to musi być naprawdę dobry film i gdy oglądam go po raz pierwszy, no to chyba jestem oszołomiony, tak jak pewnie większość, to znaczy to jest rzeczywiście film, który gniata w ziemię i to oczywiście nie jest film o mafii, to nigdy nie był film o mafii, to jest film o władzy, o pożądaniu, o rodzinie, o miłości. Jest to coś takiego, co potrafi łączyć jakby dwa światy, czyli świat takiego kina artystycznego, które bardzo często jest kinem elitarnym, do którego wejście potrzeba pewnych umiejętności i świat takiego kina popularnego, które z kolei powoduje, że może obejrzeć to wszyscy. Zrobić coś takiego jest bardzo, bardzo trudne i to się rzeczywiście udaje i mam wrażenie, że to jest taki film, do którego się wraca i do którego wraca co kilka lat, nie to, że celowo, ale gdy szukam czegoś co do obejrzenia i nagle pojawi się Ojciec Chrzestny, no to może jednak na chwilę włączę i potem siadam i oglądam to przez te dwie, trzy godziny. Mało jest takich chyba filmów, do których się wraca, mimo że je zna. I co ciekawe, w moim przypadku, ale pewnie nie tylko, to są bardzo często filmy właśnie gangsterskie, jak nie wiem, Chłopcy z Ferajny, Życie Karlita, czy właśnie Ojciec Chrzestny. Więc dla mnie to jest, wiecie, takie Cinema Paradiso, trochę taki film, który w pewnym momencie był najpierw takim zakazanym owocem, a potem okazał się rzeczą, która w jakiś sposób może nie ukształtowała patrzenie na kino, ale wyznaczyła pewien standard i taki top, na który się patrzy. Co ciekawe, nigdy nie przeczytałem powieści, to znaczy czytałem kilka zdań, ale bałem się, że mi po prostu zepsuje film, więc celowo odłożyłem, czytałem Sycylijczyka na przykład, ale Ojca Chrzestnego odłożyłem i bałem się tego serialu o Ojcu Chrzestnym, a okazało się, że było znakomicie.
Zuza, twoje skojarzenia?
Moje skojarzenie pierwsze będzie takie, że część osób, które siedzą w popkulturze i myślę, że wy też przewrócicie się, jak odkryjecie, dlaczego obejrzałam Ojca Chrzestnego pierwszy raz, a mianowicie Ojciec Chrzestny pojawia się jako cytat w filmie Masz wiadomość z Tomem Hanksem i Meg Ryan, który regularnie był oglądany u mnie w domu i tam jest taki cytat, to Tom Hanks, jego bohater mówi, że radzi tej Meg Ryan, żeby go to the mattresses, czyli żeby wyszła na matę ze swoim przeciwnikiem, konkurentem biznesowym i później jest podane, że to jest Ojca Chrzestnego i to jest to taki żart sytuacyjny i pamiętam, że przez długi czas mi zabraniano w domu oglądać Ojca Chrzestnego jako ten film, który jest zbyt brutalny i pamiętam ten moment, który w którym mogłam już obejrzeć Ojca Chrzestnego, ale myślę, że ta miłość i fascynacja do tego filmu, ja mam inaczej niż ty, Majorze. Ja nie jestem wielką fanką filmów i seriali gangsterskich. To musi być coś naprawdę poruszającego, żeby mnie przytrzymało i żebym uznała za kultowe. A jednak też z Ojcem Chrzestnym mam tak, że jeżeli na niego trafię, to zawsze zostanę. To znaczy zawsze będę oglądała dalej. Mam takie też poczucie, że jestem w stanie mówić już z bohaterami. I na ten serial The Offer bardzo czekałam w Polsce, żeby go móc legalnie obejrzeć. O tym serialu jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale to było takie jedna z takich wyczekiwanych przeze mnie premier.
No to chyba moje wspomnienie nie jest aż takie fajne jak Majora czy Zuzy, bo ja pierwszy raz z Ojcem Chrzestnym zetknęłam się dopiero na studiach i uwaga, było tak samo jak teraz, była majówka i po prostu przez 3 dni majówki razem z moim chłopakiem obejrzeliśmy ciągiem te 3 filmy, więc ja też trochę mam takie poczucie, że one mi się zlewają w jeden bardzo długi film czasami i nie potrafię, znaczy potrafię, no bo oczywiście tam się zmieniają aktorzy i w ogóle ten z 90 roku to też jest taki film, na którym widać upływ czasu, natomiast rzeczywiście mam z tym pewien kłopot, ale mogę wam jeszcze dorzucić anegdotę, która też pochodzi z czasów studiów, to znaczy bardzo często w moim jakimś środowisku czy towarzystwie była powtarzana anegdota o jednej z naszych koleżanek, która zobaczyła u osoby bliskiej jej sercu plakat z Ojcem Chrzestnym i powiedziała chciała zabłysnąć swoją wiedzą i powiedziała, że tak, bardzo zna ten film i bardzo lubi aktora, który w nim występuje, który się nazywa Il Padrino. Więc tak, no, jej wiedza kinowa chyba nie została tutaj doceniona wtedy. Ale w ogóle film został doceniony, otrzymał 11 nominacji do Oscara, deszcz nagród, zresztą to też jest w The Offer, o którym będziemy mówić, uwzględnione.
No dobrze, to jestem ciekawa, dlaczego waszym zdaniem ten film jest tak kultowy i dlaczego tak nas przytrzymuje wciąż po tylu latach, chociaż to będzie pewnie kolejny wątek, ale on moim zdaniem nie zestarzał się najlepiej.
Myślę, że pierwsza jakby taka najważniejsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest olśniewające aktorstwo. To znaczy, nie wiem, czy kiedyś byłem pod wrażeniem innego filmu, że ktoś tak dobrze zagrał. I my mówimy tutaj właściwie o całej plejadzie aktorów, ale no przede wszystkim oczywiście o samym Ojcu Chrzestnym. I to, w jaki sposób jest on zagrany, to jest coś niesamowitego. W serialu The Offer często pada ta kwestia, że jeżeli chcesz, jeżeli jesteś osobą, która ma władzę, to widać to, że jest ta władza, tą władzą emanujesz, nie musisz niczego więcej robić. I rzeczywiście w samym filmie to widać. No, jest też w serialu pokazana ta scena, ona nie jest pokazana, już trochę zdradzam, czy nie jest pokazana wprost, ale jest pokazana ta scena, w jaki sposób aktor grający główną rolę, w jaki sposób ją dostaje. I rzeczywiście Coppola napisał taki esej o tym, jak nagrywano Ojca Chrzestnego i że to była rzeczywiście taka sytuacja, że on zastanawiał się, kto ma grać, no i poszedł do aktora, który ma grać główną rolę, czyli Marlona Brando, i Brando w pewnym momencie zmienił, po prostu zaczął, poczernił sobie włosy, mówi, w ten sposób będę mówił, wziął do buzi, niektórzy mówią, że to były pluski, i nagle zadzwonił telefon, Marlon Brando odebrał ten telefon i zaczął mówić Ojcem Chrzestnym. I w tym momencie Coppola oniemiał. To jest rodzaj aktorstwa, którego ja chyba w innym filmie nie widziałem. Znaczy pewnie coś byśmy jeszcze znaleźli, ale to jest jakby absolutny top tego, jak można zagrać. I obok jest jeszcze zaraz drugi, czyli obok jest zagrany Michael przez Al Pacino, czyli takie dwie role, i Al Pacino, który zagrał przecież szereg genialnych ról. A mimo to chyba to, w jaki sposób on się przeobraża z pierwszej części, jeszcze jak to porównamy z drugą częścią, do tych ostatnich scen drugiej części, gdy on siedzi w tym fotelu i Coppola powiedział, że chciał, aby Michael z nikim nie przegrał, ale jednocześnie przegrał. Czyli wygrał ze swoimi wrogami, ale jednocześnie jest przegrany życiowo, i ta przemiana tego bohatera, ona jest w jakiś sposób wstrząsająca. W serialu The Offer jest też wskazane, w jaki sposób, o czym w dwóch, trzech zdaniach, o czym jest ten film. Ten film nie jest o mafii, on jest po prostu o rodzinie, ponieważ gangsterzy też mieli rodziny. I w pewnym sensie dla mnie to był oczywiście, tak jak mówiłem, zawsze traktat o władzy, ale w pewnym sensie jest również traktatem o rodzinie. I to dzięki temu, moim zdaniem, to jest film gangsterski, który nie jest gangsterski w ten sposób. I gdy się ogląda się po prostu pewien dramat rodzinny w określonym, bardzo atrakcyjnym dla widza, powiedzmy, środowisku. Dlatego wydaje mi się, że ten film jest nieśmiertelny. I ten film jest filmem, który de facto moglibyśmy całą tą fabułę przełożyć również na dzisiaj. Zmienilibyśmy, nie wiem, kilka drobnych rzeczy, a wciąż byłaby ona aktualna, więc tak na to patrzę. Czyli to nie jest po prostu, to nie jest film gangsterski i dzięki temu wszedł on do kanonu. Oczywiście jest pewien kanon filmów gangsterskich, ale one są jakby stricte gangsterskie, jak Chłopcy z Ferajnie na przykład. A to już jest film, który jest, wyrasta ponad to i no, trochę tak jak ja powiem, może tak. Rzeczą, która wśród seriali jest uważana za, powiedzmy, Ojca Chrzestnego, to jest oczywiście Rodzina Soprano. Więc tutaj jest taka paralela między Ojcem Chrzestnym a Rodziną Soprano. To znaczy, to są dwa seriale, film i serial, dwa dzieła, które teoretycznie są o gangsterce, włoskiej gangsterce, a tak naprawdę nie są włoskiej gangsterce. W pewnym sensie Rodzina Soprano jest serialem o tym, jak amerykańska rodzina w latach 90. funkcjonuje. Z kolei Ojciec Chrzestny pokazuje, jak funkcjonuje rodzina w latach 50. bodajże, ponieważ sam film był kręcony w latach 70., ale akcja toczy się 20 lat wcześniej. To jest akcja tuż po wojnie. Michael Corleone jest bohaterem II wojny światowej, gdy chodzi w mundurze. Więc to jest, pokazany jest los imigranckich rodzin, pokazany jest los włoskich rodzin, pokazany jest w obu serialach również pewien kompleks i uprzedzenie do Włochów. Jest nawet bardzo ładna paralela dotyczącej tej antywłoskiej ligi i w The Offer jest pokazane, jak właśnie gangsterzy włoscy protestowali przeciwko nakręceniu Ojca Chrzestnego, ponieważ naruszał on włoskie dziedzictwo i był dla nich obrazą. I ten sam wątek jest w pierwszym sezonie Sopranos, celowo oczywiście pokazany, i tam również jest to taka liga przeciwnikom Włochów, i pokazana jest taka paralela między tymi dwoma światami. Zresztą w Sopranosach, o ile dobrze pamiętam, są nawet sceny, gdzie celowo parodiuje się Ojca Chrzestnego, który tak rzekomo stał się kultowym serialem dla mafii. To znaczy żadna grupa zawodowa, czy mało która grupa zawodowa dostała film, który w ten sposób ją gloryfikuje. To jest zresztą jeden z większych problemów w filmach gangsterskich, to znaczy na ile ten świat jest wygloryfikowany i w pewnym sensie Ojciec Chrzestny położył kamień węgielny pod to, żeby świat gangsterski wykreować jako pewien świat wszechmocnych półbogów mitycznych, którzy mogą wszystko. I od kilkunastu lat próbuje się dekonstrukcji, jest taki słynny serial Gomora. Wcześniej był film, książka, film, serial, który dekonstruuje ten świat mafii. Natomiast Ojciec Chrzestny niejako ten świat mafii nakręcił i stworzył pewną mitologię i wszyscy mamy coś w sobie z pewnego, może nie mistyczno-metafizycznego, ale tego, że lubimy trochę o półbogach czytać. Niekoniecznie muszą być to pogłębić biblijni i Ojciec Chrzestny jest taką mityczną postacią.
Ja bym jeszcze dorzuciła do tych referencji, Major, o których powiedziałeś, jeden z takich nowszych seriali, który w ogóle był pokazywany w Cannes w zeszłym roku i opowiada również o mafii, tylko z takiej strony kobiecej. Ten serial nazywa się The Good Mothers i on jest bardzo interesujący, bo on również polega na dekonstrukcji tego mitu, to znaczy bardziej skupia się na okrucieństwie, tak, patriarchacie.
On jest o włoskiej mafii z Kalabrii,
którym musiały zapłacić.
I pokazuje od strony kobiet i wykorzystywania kobiet, tak. Ale to jest bardzo ciekawe, że Włosi, którzy zostali, tak jakby Włosi rzeczywiście mieli już dosyć trochę tego, w jaki sposób są pokazywani, że są kojarzeni przez Ojca Chrzestnego, czyli niejako jest to troszeczkę z jednej strony gloryfikacja ich pewnego dziedzictwa, sposobu życia, ale jednocześnie ciężar, więc postrzeganie Włochów przez mafię, tak jakby oni chcieli się od tego ciężaru uwolnić i produkują więc seriale, które pokazują, słuchajcie, mafia jest czymś koszmarnym również dla jej uczestników. Oni, to widać w Gomorze, żyją w złotych pałacach, ale trochę jak takie szczury, które dookoła są otoczone przez
innych. Słuchajcie, bo złożyliśmy wielki hołd Ojcu Chrzestnemu, a musimy jednak przejść bardziej do serialu The Offer, który jest oczywiście również jednym wielkim hołdem złożonym temu serialowi. Zresztą to jest taka samoopowiadająca się historia, dlatego że Paramount robi serial o Paramouncie, więc wiadomo, że będzie to trochę jednak na kolanach wszystko realizowane, co mnie drażniło, powiem wam szczerze, jak oglądałam The Offer. Twórcą serialu jest Michael Tolkien, którego możecie kojarzyć z Ucieczki z Dannemory, a reżyserem Dexter Fletcher, który z kolei robił Rocketmana.
Czyli jedna udana produkcja, druga nieudana.
No to zależy, jak na to patrzeć.
No jednak polecam Ucieczkę z Dannemory w tym kontekście, ale też The Offer jest, myślę, takim serialem. W ogóle Hollywood lubi produkcje, które są w których aktorzy grają aktorów, w których producenci grają producentów. Tak też tłumaczono sukces oscarowy La La Land na przykład, że właśnie po prostu Akademia lubi te produkcje i to jest też taki hołd, myślę, nie tylko dla Ojca Chrzestnego, ale dla całego tego przemysłu i tego, jak on wygląda od drugiej strony, bo producenci nie są najbardziej doceniani i najbardziej na świeczniku, a to, jak jest pokazany Al-Radi w tym serialu, to jest jednak opowieść o tym, że to dzięki temu człowiekowi powstał Ojciec Chrzestny.
Tak, jego gra Miles Teller, czyli dzieciak z Whiplash już dorósł. I tutaj kieruję do Zuzy to pytanie, dlatego że ja oglądając serial, którego głównym bohaterem jest producent filmowy, czyli osoba, która absolutnie nie jest na świeczniku, to nie jest scenarzysta, to nie jest reżyser, to nie jest aktor, tylko to jest producent, czyli osoba od po prostu brudnej roboty, to już się posługując analogiami gangsterskimi, mi się to kojarzyło po prostu z robotą wydawcy w programie, czyli tej osoby, która po prostu musi wszystko spiąć i musi wszystko ogarnąć. A kiedy jeszcze w którymś z odcinków przychodzi jakaś osoba na plan i pyta, ale właściwie to producent, to co on robi w tym filmie? Jakie są jego zajęcia? To właśnie usłyszałam te lata zadawania pytań, a jesteś wydawcą, jesteś wydawczynią, czyli parzysz kawę w radiu, tak?
Tak, zdecydowanie miałam to samo skojarzenie, jak patrzyłam na pracę producenta, że jakoś empatyzowałam z nim bardzo w trakcie, że niezrozumienie i też właśnie ta zasługa jego, to jest jakoś dla mnie taki ciekawy wątek w tym serialu, ale też to, że właśnie ta historia wydarzyła się naprawdę. Mnie też z jednej strony mówisz o tym niedocenianej pracy producenta, z drugiej strony ja też z jakąś takim uśmiechem, nie wiem, czy to jest prawdziwy wątek, ale widziałam, jak żona Mario Puzo doprowadza do tego, że powstaje Ojciec Chrzestny i to też mnie jakoś rozczulało.
Nie, w ogóle Mario Puzo i Coppola to jest najlepszy bromans w serialach od lat. Nie przypominam sobie lepszego.
I on też jest bardzo dobrze zagrany. To jest jedna rzecz. Natomiast wracając może do tego, że to jest serial o tworzeniu serialu, to... serial o tworzeniu filmu, czy serii. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo zbieżne z tym, o czym widzimy, co widzimy teraz w kinematografii, to znaczy poszukiwanie multiuniwersum. To znaczy tak jakby trochę się tematy się skończyły i jednocześnie, czyli świat, w naszym świecie tematy się kończą, teraz robimy światy równoległe. Tak, nie wiem, Marvel robi światy równoległe, tak tutaj zrobimy taki świat równoległy, czyli nie kręcimy kolejnego filmu o mafii, czy serialu o mafii, tylko robimy serial o filmie o mafii i w ten sposób stawiamy niejako obok, równolegle swoje własne uniwersum, tak jak jest 5 rodzin gangsterskich nowojorskich i zresztą świetnie jest pokazana rodzina Colombo i to jest chyba obok zagrania Coppoli najlepiej grana rola w serialu The Offer, czyli gangstera Colombo. Tak jest, pamiętajcie, jest też tych kilka największych wytwórni filmowych, i tutaj trochę kamyczek jakby w stronę polską, mianowicie Żydzi polskiego pochodzenia, może po prostu Żydzi z terenów ówczesnej Polski XIX-wiecznej, mają ogromny wkład w kinematografię amerykańską, no i bracia Warnerowie przede wszystkim też, zdaniem wielu są bracia Wrońscy po prostu. I gdyby Polska chciała zrobić film o swoim dziedzictwie, no to mogłaby po prostu zrobić film o braciach Wrońskich, którzy jadą do Stanów i tam zakładają Warner Brothers, i które istnieje do dziś. Więc ja mam wrażenie, że to może być takie trochę nowe otwarcie, to znaczy sukces tego serialu i to, że o nim się dużo mówi i to, że jest tak wiele smaczków, może nam pokazać taki równoległy uniwersum, gdzie będziemy od tyłu pokazywać to, co kiedyś pokazywaliśmy jako od przodu, tak? Czyli pokazujemy zaplecze. Zresztą zaplecze jest bardzo wdzięczne do filmowania, do oglądania, czego świadkiem jest przede wszystkim, nie wiem, na przykład film Kasyno, również gangsterski. Pokazane jest, jak kasyna w latach 70. od kuchni działały. I oglądanie tego, i tak momentami przecież ta kamera idzie niemal paradokumentalnie, powoduje, że człowiek zaczyna być rzeczywiście zainteresowany. Sam film dokumentalny jest zwykle często bywają nudne, natomiast połączenie akcji z pewnym pokazaniem paradokumentalnym tego, jak się robi film, czy nie wiem, tak jak są teraz seriale, ten fantastyczny serial The Bear o tym chicagowskim kucharzu, który jest na Disneyu, też pokazuje od tyłu, więc mam wrażenie, że to być może być pewien taki nowy trend, który pokazuje, że spróbujemy pokazać zaplecze, ponieważ to zaplecze bywa o wiele bardziej ciekawe, o wiele tam się dzieje bardziej pod względem dramaturgii niż front.
Aczkolwiek... Tylko major, zobacz, bo te rzeczy, które ty wymieniłeś, one często są taką demistyfikacją pewnych tematów. Natomiast akurat w The Offer ja mam poczucie takiego bardzo mocno czołobitnego jednak podejścia do samego przemysłu filmowego, a nie tylko właśnie do historii ojca chrzestnego. To znaczy,
to jest
zajmowany tym, że on teraz... Al Pacino, przecież ten film mógł nie powstać, nie? A jak ja oglądam ten serial, to mam wrażenie... że mógł powstać, tak? Były takie trudne.
Wiesz co, ale jest podobny teraz film, który jest bardzo, bardzo lubiany, czy kilka ostatnich takich filmów powstał, to jest film o historii Nike. Firmy Nike, która postawiła na Michaela Jordana i dzisiaj jest największą firmą odzieżową na świecie, gigantem. Wcześniej Magic Johnson odrzucił firmę Nike. I jest też pokazany w ten sposób właśnie jako historia sukcesu. The Offer jest serialem o sukcesie. To nie jest serial o porażce, to nie jest serial dramaturgiczny, to jest serial, gdzie w pewnym sensie wszystko się udaje. Bardzo dla mnie, tak jak mówię, z jednej strony bardzo, ale to bardzo dobrze zagrany jest Joe Colombo jako gangster, ale jednak to mizianie się z gangsterem jest pokazane jak w filmach czy serialach o sukcesie, o tym jak od pucy buta dojść do milionera. Więc to mnie, to rzeczywiście to jest ta rzecz, której mi tutaj zabrakło i która w pewnym sensie pokazuje, że to jest jednak stawianie sobie pomnika. Ten pomnik jest bardzo błyszczący, fajny, ciekawy, ale jednak pomnik. Natomiast tak jak tobie zabrakło pewnej dozy krytycyzmu co do całego tego biznesu, tak mi zabrakło w tym serialu roli kobiet. No, słuchajcie, partnerką Al Pacino jest Diane Keaton. No to jest wybitna aktorka i właściwie jej nie ma w tym serialu.
Tak, jest tylko Betty. Tak, jest tylko Betty właściwie z postaci kobiecy, która jest jakkolwiek napisana. Grają Juno Temple i też mam...
oglądam. Nie masz wrażenia, że to jest postać Teda Lasso trochę się
tak, dokładnie tak.
Zdecydowanie jest, tak, to jest właśnie
ona. Z brytyjskiego akcentu.
Więc szkoda właściwie Jest trochę, powiedzmy, jest ten konflikt Boba Evansa ze swoją żoną, ale ona też jest tak bardzo na doczepkę, chociaż...
Nie, ona jest taką statystką trochę, nie?
Tak, ale zauważcie, że przecież tam jest masa takich pobocznych wątków, czyli kręcą jednocześnie, zaczynają Chinatown, tak? Skończyli Love Story, tak? To jest, wiesz, to jest złota era kina, więc tak naprawdę to można by rozciągnąć i popatrzeć na cały ten biznes, a to jest raczej serial jednak o filmie, nie o biznesie.
Ja miałam takie poczucie, że ten serial ma 10 odcinków, czyli mniej więcej tyle samo trwa czasu, co trylogia Ojciec Chrzestny. I ten bardzo wiele razy w tym serialu pojawia się takie hasło, że któryś z producentów, któryś z ludzi z wytwórni mówi, że ten film jest za długi. On nie może mieć tyle czasu, scenariusz nie może mieć 170 stron, idzie do kosza. I to było dla mnie zabawne, dlatego że ja uważam, że ten serial był za długi, a nie Ojciec Chrzestny, i że dałoby się to jednak zmieścić w jakichś takich 6 bardziej nasyconych odcinkach, a nie rozwlekać to aż do 10.
Słuchajcie, to ja mam w ogóle poczucie, że to powinien być film, a nie serial. Że rzeczywiście to jest bardzo długie i on mi się dłużył momentami. Miałam takie poczucie, że trochę odpadam uwagą, że tracę to skupienie. Ale też to, co mi sprawiało ogromną przyjemność w oglądaniu tego serialu, to ta warstwa wizualna. Stroje, scenografia, to inne spojrzenie na plany filmowe było dla mnie bardzo ciekawe i jakieś takie frapujące, że takie uczucie towarzyszące mi, że podglądam trochę kulisy i dostaję inne spojrzenie na plan filmowy niż wcześniej, jest też dużą zaletą tego serialu.
Ja z kolei z tego serialu, pomimo tego, że jednak uważam, że jest za długi, to jednak najbardziej zapamiętam te smaczki wszystkie, czyli na przykład scenę, w której trochę jest odegrana scena z Ojca Chrzestnego, kiedy Michael ma zabić Solotza i McCluskeya i jest ten słynny pistolet za toaletą. I kiedy właśnie Al Pacino sobie nie radzi trochę na tym planie, jest jakiś właśnie, bo przecież odbył się cały bój, żeby on zagrał tę rolę, a okazuje się, że przychodzi i nie jest taki super, jak się wydawało. I właśnie wtedy Radi mu pokazuje całą tą sekwencję, tak samo jak właśnie Clemenza pokazuje Michaelowi, jak się zachować przed, jak tam wejść, jak w trakcie, jak po zabójstwie. I takich smaczków jest w tym serialu mnóstwo.
To jest serial, który jest serialem, który jest chyba obowiązkowy dla fanów. Aczkolwiek ostatnio wyszła też książka, także po polsku. Zostaw broń, weź cannoli, to jest ta słynna scena Clemenza na tym polu, gdzie jest ta trzcina bodajże. I jest książka, gdzie można sobie poczytać. I jest, oglądając Ojca Chrzestnego, po tym serialu już nigdy się nie będzie oglądało tak samo. Więc ja tutaj ostrzegam widzów.
Tak, zdecydowanie. Sobie, tak. Dobrze, że to powiedziałeś.
O tym pamiętali. To znaczy, jeżeli... To jest trochę tak, że jak ujawni się już kuchnię, tak jak Bismarck mówił o tych parówkach i robieniu polityki, jak ujawnisz trochę kuchnię tego dzieła, to będziesz na nie patrzył inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, nie śmiem oceniać. Natomiast pamiętajcie o tym, tak?
Majorze, to ci tylko dorzucę jedną rzecz, bo Al Pacino udzielił wywiadu i powiedział, że więcej niż połowa z tego, co jest pokazane w The Offer, było dokładnie tak, jak się działo. Więc nawet Al Pacino, który, tak jak tutaj przed chwilą mówiliście, nie jest pokazany jako, umówmy się, najzdolniejszy i najbardziej wybitny aktor z różnymi problemami, przyznaje, że ponad połowa jest prawdziwa.
Tak, i ten, i szkoda mi trochę, że ten Al Pacino został tak zagrany, moim zdaniem słabo. Aktor się starał, ja mu współczuję, bo dostał gigantyczny ciężar, natomiast Marlon Brando jest całkiem dobrze zagrany.
Brando alias Alex Karev. Myśmy 2 tygodnie temu z Zuzanną Piechowicz rozmawiały o chirurgach, a właśnie Marlona Brando gra jeden z głównych aktorów, którzy grali w tym serialu.
Czy plusem jest taki, że on gra mało, to znaczy tego Marlona Brando nie ma dużo, więc zachowana jest pewna magia tej postaci i pewna aura tajemniczości, która zawsze Marlona Brando niejako otulała. Natomiast wspaniale zagrany jest dla mnie mnie Coppola i czytałem sobie o tym, jak ten Dan Fogler grał tego Coppola i on opowiada, że jego historia Ojca Chrzestnego jest taka, że on po prostu obejrzał ten film, jak poszedł na film, to trochę tak jak ty, Aniu, to znaczy poszedł i obejrzał ciągiem Gorzy w kinie wszystkie trzy części i zakochał się tak bardzo w Coppoli, że obejrzał wszystkie jego filmy. I najważniejszy film, jaki się okazało na dziś obejrzał, to jest film o tym, jak Coppola nakręcił film, jak kręcił Czas Apokalipsy. I w ten sposób, oglądając Coppolę na filmie o sobie samym, o tym, jak kręcił Czas Apokalipsy, Fogler mógł go naśladować, wobec czego wydaje mi się, że ta postać może być na tyle też autentyczna, że ona podpatruje tak, jak naprawdę Coppola zachowywał się na planie filmowym. I to jest znakomite. No a druga znakomite to jest wyjaśnianie na przykład poszczególnych scen. Czyli na przykład ciemny dom i jasna strona i strona wesela. Historyczna, długa scena. Zaczynasz film gangsterski, gdzie pierwsze 30 czy 20 minut toczy się podczas wesela. To jest coś absolutnego i to jest majstersztyk. Tak? Jest wytłumaczone, dlaczego jest ta scena wesela. Jest kilka rzeczy, których nie ma, mogłoby być bardziej rozbudowane. Nie ma wytłumaczenia, dlaczego nie ma takiej słynnej sceny, którą mogą Państwo sobie znaleźć na YouTubie. To jest scena wycięta z Ojca Chrzestnego, gdy Ojciec Chrzestny ze swoimi trzema synami idzie do swojego obecnego konsiliere, bo pamiętajmy, że w pierwszej scenie jest tak, gdy Michael mówi, czy tam w pierwszej, na początku Michael mówi do Diane Keaton, że Tom Hagen będzie dopiero konsiliere, prawdziwy konsiliere, ten aktualny, umiera w szpitalu. I ten szpital, do którego Ojciec Chrzestny trafi kilka scen później, oni zwiedzają. Szkoda, że nie ma tej sceny w filmie, ponieważ to jest jedyna scena, gdzie cała rodzina, ci trzy synowie są razem. Zauważcie, poza tym zdjęciem oczywiście z daleka, gdy jest pokazane, jak robią zdjęcie. Więc szkoda tej sceny i szkoda mi tego, że nie jest wytłumaczone, dlaczego Coppola ciął te sceny, a nie inne, bo to już jest jakby taka kuchnia, powiedzmy, wyższego rzędu. Ale jeżeli mówimy o scenach rodzinnych, to może na koniec absolutnie najwspanialsza scena z Ojca Chrzestnego rodzinna to jest scena, gdy jest w drugiej części, gdy jest koniec. Marlon Brando już nie gra w serialu. Wszyscy czekają przy stole na to, aż przyjdzie Ojciec Chrzestny, bo są jego urodziny i przy tym stole dowiadują się, że Michael Corleone zaciągnął się do wojska. Jest tam taka scena, w której w parę sekund ten grzeczny studenciak Michael Corleone przeistacza się w tą bestię, którą widzimy już w drugiej części, gdy Tom Hagen mówi mu, że o jego przyszłości zadecydowali razem z ojcem, mu się pyta o mojej przyszłości i jest taki moment, gdzie widzimy tą przemianę, że to w nim tkwiło. To jest rewelacyjna scena podsumująca całą tą serię. No i kilka kwestii, których ja myślę brakuje. No to są jeszcze kwestie, ale to już są bardziej dla fanów, nie wiem, pięciu rodzin, czy tego uniwersum, pięciu rodzin mafijnych, ponieważ to są czasy, w którym gra Colombo, czyli ten gangster. No to są, proszę Państwa, czasy, gdzie się ta rodzina dopiero rodziła i niejako wcześniej była to rodzina Profaci, to jest czas tak zwanej wojny bananowej między tymi gangsterami. To są dosyć ciekawe wątki. Natomiast chylę jeszcze raz, wiem, że się powtarzam, ale chylę jeszcze raz czoło przed aktorem, który po prostu zagrał Joe Colombo, czyli Giovannim Ribisi. To jest taki aktor, który moim zdaniem jest wciąż niedoceniany. A gdzie się pojawi, to świeci. Przecież on w Awatarze nie miał tak, tylko kilka scen i on do dzisiaj go z tego pamiętam. Grał w bardzo, bardzo wielu filmach, czasami krótkie epizody, ale zawsze w nich błyszczy. I tu on przytył podobno 30 kilo, czyli taka szkoła trochę De Niro. I rzeczywiście jest pokazany jako taki gangster, prostak, ale jednocześnie z pewnym takim vibe'em do sztuki. Jest tam kilka takich smaczków, gdzie moim zdaniem polscy aktorzy grający polskich gangsterów mogliby trochę podpatrzeć, bo on przypomina takiego, przypominał takiego gangstera, powiedzmy pochodzącego z klasy ludowej, który bardzo się odróżniał na tle tych rzekomych dżentelmenów, gangsterów innych, swoim chodem, mówieniem, uśmiechem, przymilaniem się do gwiazd.
Major, a ty
to była taka śliska postać, bardzo dobrze zagrana.
Tak, widziałeś Króla, bo powiedziałeś o polskich gangsterach i on mi się skojarzył z tatą Tasiemką Królowym, czyli z bohaterem Szczepana Twardocha, jak teraz o nim opowiadałeś. No i też jest po raz kolejny właśnie z tą postacią, z Colombo, jest ta analogia poprowadzona, dosyć łopatologiczna jednak, tego jak się film spotyka z serialem, czyli mamy Colombo, który leży ranny po próbie zamachu, no i to jest w szpitalu, no i wiadomo, że to jest po prostu ta scena w szpitalu, kiedy Marlon Brando w nim leży po swoim zamachu postrzelony, albo kiedy właśnie wszyscy się spotykają przed jeszcze kręceniem filmu i zaczynają zachowywać się tak właśnie, jakby byli już swoimi postaciami, zaczynają się zachowywać tak jak postaci z właśnie z Ojca Chrzestnego, więc to wszystko cały czas w The Offer jest mocno obecne i nasiąknięte.
Ja obejrzałem Króla tylko powiedzmy kilka odcinków. Co mogę powiedzieć?
Ale wiesz, po prostu chodzi o to, że nawet ten aktor, czyli Giovanni Ribisi, jest trochę podobny do Arka Jakubika, który gra tam tą postać.
Tak. Ja się zgadzam, w ogóle cała historia taty Tasiemka, jego udział także w zamachu majowym do dzisiaj niewyjaśnionym w Król, to już są lata 30, ale tak naprawdę tata Tasiemka i jego historia współpracy z bojowcami lewicy, to są w ogóle tematy, które dobra, dzisiaj są... Tak, ale dobra,
odjeżdżać.
Kończę. Dobra, ale jeszcze może powiem o jednym. Powiem o tym, że zauważcie, że tam jest też próba, jest taka genialna może przesada, ale znakomicie humorystyczna scena, gdy w The Offer, gdy producent przychodzi i robi specjalny pokaz dla mafiozów, jako pierwsi, wykrada, trochę, przepraszam, że spoiluję, tak? Wykrada jest pokazane i to jest rewelacyjnie też zagrane na pewnym humorze, ale też na pewnym przegięciu. Ten serial stawia sobie pewien pomnik, ale ja mam wrażenie, że to jest serial, który po prostu sprawia frajdę. Ja pierwszą rzecz, którą miałem, gdy on się skończył, oglądałem go niemal przez całą noc ciągiem, prawie, to jest to, że jestem w sklepie z zabawkami i po prostu albo z cukierkami i po prostu objadam się i patrzę i to są same słodycze dla kogoś, kto lubi to uniwersum. I dlatego wydaje mi się, że to, po to się to ogląda ten serial. To jest czysta przyjemność po prostu.
I ja tutaj mam do was pytanie. Czy waszym zdaniem ten serial jest do obejrzenia też dla tych, którzy nie znają dobrze Ojca Chrzestnego, nie są fankami tego serialu i nie znają tych wszystkich pojedynczych niuansów? Czy da się to obejrzeć jako serial o robieniu filmu, który nie jest... No, często pada to hasło i ja jestem nawet jego bardzo bliska, najbardziej kultowym filmem w historii.
Znaczy wiesz, jak myślę sobie o tym, że można ten serial też opowiedzieć jako serial, który jest hołdem dla Hollywood. Hołdem dla pewnej epoki, dla pewnego czasu, momentum, który gdzieś tam łapie różne sznurki. Tylko, że ja to już widziałam i widziałam to zrobione lepiej. Na przykład u Tarantino, w pewnego razu w Hollywood. Wydaje mi się, że ta historia jest bardzo podobna. Jest zrobiona nieco lepiej niż w tym serialu, nie jest taka rozwleczona. Będę się czepiała do tego, że on jest za długi i powinien być bardziej skompresowany.
Jeżeli chodzi o w ogóle długość serialu, to rzadko który serial jest... seriale w ogóle 10-12 odcinkowe zwykle są za długie, bo w środku jest próba po prostu przeciągania, no chyba, że David Simon robi, nie wiem, Kroniki Times Square, no to mogło być i 100 odcinków i będzie super. No ale co do zasady tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o główne pytanie, to powiem tak. Powinno się obejrzeć pierwsze półtorej godziny Ojca Chrzestnego, czyli właściwie do powrotu Michaela Corleone z Sycylii. O tym już nie trzeba. Ten fragment trzeba obejrzeć, żeby po prostu mieć pewną frajdę. Natomiast na pewno nie trzeba oglądać dwójki, Nawet nie trzeba końcować jedynki i ja w ogóle, jak ktoś nie oglądał Ojca Chrzestnego, to mówię mu, nie oglądaj trójki, bo to jest pewna profanacja.
To prawda.
Więc.
Zuza, to teraz ty odpowiedz na pytanie, które sama zadałaś.
To dla mnie oglądanie tego serialu bez obejrzenia Ojca Chrzestnego i bez takiego czucia tego filmu nie ma sensu. Widzicie, dlatego tak was zapytałam najpierw, bo ja patrzyłam na ten serial i myślałam, nie da się go docenić w pełni. Tego serialu, humoru jego i dystansu, jeżeli nie zna się Ojca Chrzestnego. I po prostu myślę, że to jest tak, że trochę się nie zrozumie kontekstu. To trochę jak oglądać niektóre polskie produkcje, nie znając polskich realiów. Takie oderwanie się od wielkiej wartości tego serialu, bo to na koniec jeszcze będzie to monumentalne pytanie, czy polecamy i czy jesteśmy w tej sprawie zgodni. To Major, zacznij.
Krótko.
Oczywiście, że tak. To jest serial, który pewnie Państwo i tak oglądali tego Ojca Chrzestnego, więc naprawdę, naprawdę warto dla takiej czystej przyjemności oglądania kuchni filmowej.
Ja polecam ze względu na retromanię, która też panuje i na Netflixie, zresztą na Netflixie można obejrzeć Ojca Chrzestnego, to ważna jest informacja, ale te wszystkie, wiecie, Mrs. America, wszystkie seriale, które gdzieś tam nawiązują czy do lat 70., czy do lat 60. w Stanach Zjednoczonych, one są bardzo profesjonalnie zrobione, mają po prostu piękne stroje, wszystko działa tak, jak powinno.
Tak, jako fetyszysta, może dodam, jako fetyszysta scenografii, to jest dla mnie jeden z najważniejszych wyznaczników i dlatego polskie kino historyczne mnie tak trochę mierdzi. Jako fetyszysta scenografii uważam, że również dlatego warto obejrzeć ten serial. To jest serial, który akcja toczy się w latach 70., gdzie pokazuje film, jak jest grany w latach 50., więc jest też pokazana ta różnica strojów. To jest bardzo fajne.
To ja jeszcze dorzucę do tego, aby docenić pracę producentów, producentek, dzięki którym często w ogóle dochodzi do powstawania filmów i seriali. I że to jest taka niezwykle ważna i często kluczowa praca i to jest tutaj docenione. Galopujący Major, bardzo Ci dziękujemy za udział w naszym podcaście.
Dziękujemy za sąsiedzką wizytę na chwilę ze Sabatu Symetrystów, który jest w czwartek, czyli my nagrywamy w środę, czyli jutro się pojawi.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe, Szkoda Czasu, na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie.
I żegnamy się, Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.